Bardzo serdecznie Państwa witam. No, temat jest, myślę, że bardzo zasadny, zwłaszcza w takim kontekście, w jakim się Państwo spotykacie, bo mówicie na temat rodziny, małżeństwa, sami pewnie jesteście praktykami, małżonkami, żonami. Natomiast ja bym chciała zaproponować Państwu dzisiaj niesamowitego przede wszystkim człowieka, no bo to jest święty. Święty, który miał piękne doświadczenie małżeństwa swoich rodziców. I tutaj już mamy pierwszą podpowiedź, jak pięknie mówić o małżeństwie. Jan Paweł II, słuchajcie, on się nie trzymał w konwenansach filozoficzno-teologicznych, jakkolwiek się trzymał, ale mówił pięknie o małżeństwie, potrafił zafascynować pięknem. Dlaczego? Bo sam był pięknym, był pięknym, on miał piękne wnętrze. Więc proszę Państwa, pierwsza tutaj zapowiedź też tego, jak tego Jana Pawła II, mówiąc tak architektonicznie, rozłupać ten kamień, ten diament, który nam pięknie świeci. Dlaczego on miał taki piękny pomysł na małżeństwo? Pierwsze, małżeństwo jego własnych rodziców. Słuchajcie, to jest środowisko domowe. Kościół jako domowy, rodzina jako domowy kościół, eklezja domestika, czyli przede wszystkim wrastamy w małżeństwo, w rodzinę, mając konkret. Człowiek jest istotą symboliczną. Co to znaczy? Że człowiek potrzebuje symboli, które rozkodowuje. Rozkodowuje i te symbole oczywiście wpisują się w pewną rzeczowość świata, w pewne doświadczenie, które widzi, którego doświadcza. I tutaj Jan Paweł II, jego mama, ojciec, których widzi przede wszystkim jako piękne małżeństwo spojone modlitwą, wiarą i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, druga rzecz, która niewątpliwie przyczyniła się do tego, że Jan Paweł, słuchajcie, to jest, kto przed Janem Pawłem II, nie ma takiego teologa. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, który powiedział takie rzeczy o małżeństwie, mianowicie, kiedy mówił o duchowości ciała. Proszę Państwa, można mówić o duchowości karmelitańskiej, duchowości ignacjańskiej, sulpicjańskiej, świętego Wincentego a Paulo. No różne macie może duchowości, szenstackie, nie wiem, czy jesteście w jakimś ruchu. Ale najczęściej, kiedy mówimy o duchowości, to mówimy duchowość, duch jest w jakiejś duchowości, nasz duch. A Jan Paweł II mówi o duchowości ciała. Oczywiście, dlaczego to jest takie ważne dla nas, którzy żyjemy w małżeństwie? No bo przecież małżeństwo idzie poprzez ciało. Bóg mówi przez rodzinę, no to są już te większe rzeczy, ale przede wszystkim ciało ma wymiar duchowy. Żaden z teologów o tym nie mówił. A przynajmniej tak dogłębnie, tak pięknie, tak rzeczowo, jak powiedział to Jan Paweł II. Dlaczego tym się tak bardzo zajął? No, proszę Państwa, nie można nie wspomnieć o Janie od Krzyża. Dwa dni temu wspominaliśmy Jana od Krzyża. Nie wiem, czy Wy w ogóle wiecie, czy Państwo wiecie, oczywiście taki fragment z życiorysu Karola Wojtyły, który w momencie wojny, a więc takiej ciemnej nocy, bo Jan od Krzyża to jest taki mistyk ciemnej nocy. Nie znacie Jana od Krzyża? Słyszeliście może z Państwa ktoś otarł się o taką literaturę karmelitańską. Słuchajcie, on doświadcza ciemnej nocy fizycznie, no bo rzeczywiście jest wojna, jest ogromne poniżenie człowieczeństwa i jest degradacja ciała ludzkiego. On widzi, jak jest traktowany człowiek. Co może zrobić człowiek bez Boga? Boi się takiego człowieka. I on mówi, żeby człowiek nie ranił człowieka, musi być zamieszkany. Kim? Przez kogo? Przez Boga. I spotyka takiego krawca, dobrze rozumiecie, krawiec, Jan Tyranowski, ma tam wtedy 20 parę lat, mężczyzna, który niesamowicie też kocha Jana od Krzyża i żyje duchowością Karmelu, był świeckim człowiekiem, jest teraz proces beatyfikacyjny. I słuchajcie, on mu daje w Krakowie, daje mu książkę, czytaj, Noc ciemna, Droga na górę Karmel, Pieśń miłości, Płomień miłości. I co ty mi dajesz za literaturę? Co to ma być teraz? Ja mam czytać o mistykach. Kochani, pamiętajmy, że jak my wchodzimy w życie świętych, to najczęściej to nie my ich poznajemy, to oni nami zawłaszczają. Ale to zawłaszczenie jest bardzo pozytywne i potrzebne. To oni upominają się o swoje miejsce w nas. Myślę, że tak trzeba patrzeć na Jana Pawła II, który potem miał nawet pragnienie wstąpienia do Karmelu, nosił szkaplerz, więc bardzo często też odwoływał się do Edith Stein, która była fenomenologiem, filozofem i też nieprzeciętną kobietą, karmelitanką. O niej też bardzo często mówił. Więc popatrzcie, wtedy kiedy jest straszne poniżenie godności człowieka, cielesności, cielesności człowieka nic nie znaczysz. Proszę Państwa, system, dlaczego ten system, hitlerowski system, tak, takiego poniżenia, potem mamy komunizm, ale przede wszystkim, dlaczego to jest takie straszne uderzenie w człowieczeństwo? No to jest demoniczne. Dlatego, że można było stracić wiarę, patrząc nie na to, co robi Bóg z ludźmi, tylko co robi człowiek z człowiekiem w czasie wojny. Wielu ludzi mówi, ja nie zwątpiłam w Boga. Na przykład Wanda Pułtawska, która była koleżanką Jana Pawła, była w obozie, miała wtedy 19 lat, mówi, ja nie straciłam wiary w Boga. Ja straciłam wiarę w człowieka. Jeżeli człowiek człowiekowi potrafi zrobić to, co zrobił, to znaczy, że nie jesteś obrazem. To ty już w ogóle nie masz tożsamości. I Jan Paweł II, słuchajcie, doświadcza właśnie takiego poniżenia ciała ludzkiego, degradacji absolutnego jakby wyjęcia tego ciała spod asysty ducha. I dlatego, kiedy będzie w latach 50. zbierał to, co zostało po wojnie, tacy młodzi ludzie, którzy planowali małżeństwo, planowali rodzinę, on zaczyna mówić nie o duchowości, nie o jakichś wielkich rzeczach, jakiejś mistyce, ale zaczyna mówić o miłości, która idzie poprzez ciało, ale mówi, uwaga, jeżeli będziesz traktował siebie, będziecie się nawzajem traktować tylko jako ciało, to będzie to tylko horyzont. Nie będziecie, nie zamieszkacie siebie, to was nie zwiąże. Ciało nie ma mocy wiązania. Proszę Państwa, ja uczę też młodzież w liceum tutaj w Gdyni. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne dla nich, żeby im pokazać, ciało nie wiąże ludzi, bo wiadomo, że żyją, często współżyją przed ślubem, uważają, że to jest pewna kokieteria, taka, że to jest dobry styl, że tak trzeba, że to wszyscy robią, że tak wszyscy żyją. Proszę Państwa, to jest pewna iluzja, która właśnie w oderwaniu od ducha może zniszczyć człowieka. Dlatego Jan Paweł II, kochani, mówił tym młodym ludziom, ciało nie wiąże ludzi, ciało mówi, jesteś sam. Ciało w oderwaniu od ducha jest ciałem niezamieszkanym, do niczego nie odsyłającym. Do niczego. Proszę Państwa, przykładem dobrym jest Samarytanka, która przychodzi do Jezusa, Państwo pewnie pamiętacie, Samarytanka w Ewangelii Jana. Ona przychodzi czerpać wodę, i Jezus rozmawia z nią, zagaduje ją, intryguje ją sobą i mówi do niej, przeprowadź męża. Jezus najpierw do niej mówi, daj mi pić, może od tego by trzeba było, daj mi pić. Co to znaczy? Jeżeli ty odpowiesz na to pytanie, podasz mi ten kubek, nie mam czerpaka, ale podasz mi kubek wody, to pierwszy raz staniesz się darem. Ty nie wiesz, co to jest dar. Ty nie wiesz, co to znaczy dawać siebie, bo ty kupczysz. Ty kupczysz twoim ciałem. Ty się prostytuujesz po prostu. Ale dlaczego ta kobieta się prostytuowała, mając tam 6 mężów wcześniej? Dlatego, że nie była zamieszkana. Ona nie dała możliwości rozwinięcia duchowości. To była osoba, która myślała, że trzeba kupczyć ciałem, więc sprofanowany duch powoduje, że ciało się wystawia. I to jest też następna... Słuchajcie, Jan Paweł II był ogromny też... On czerpał dużo z Biblii, ale to przetwarzał też na modły, czy wyrażał to językiem takiej właśnie młodzieży, czy współczesnych ludzi, do których mówił. Więc to taka inkulturacja pewna, pierwsza to chyba była już właśnie w języku na ziemi polskiej przez Jana Pawła II, gdzieś tam podprowadzał potem Blachnickiego pod oazy i tak dalej. To są te nurty. Więc jak mówić tym językiem biblijnym, ale jednocześnie uwspółcześniać go, by młodzież to, przepraszam, tak powiem, kupiła, zaadoptowała. Więc tu jest pierwsza rzecz i Jan Paweł II mówi, Samarytanka żyła w świecie bez kultury. I to jest znowu następna definicja człowieka. Człowiek to jest człowiek, żeby był człowiekiem, musi być człowiekiem kultury. Kultywować, tak, kultura to jest coś, co tworzy i do tego dopiero na tej bazie tworzymy więzi. Więc człowiek, kultura, więź, duch. I to właśnie pokazuje, że człowiek niezamieszkany, człowiek, który ma doświadczenie czasowości ciała, jest człowiekiem bez kultury. Oczekuje tam, gdzie nikt na niego nie czeka. Oczekuje drugiego w ciele. Proszę przełamać dzisiaj taką barierę, kiedy będziecie mówić do młodych ludzi. Nie oczekuj ani siebie, ani drugiego w cielesności. No jak to? A to tak nie? Nie. Nie, będziesz rozczarowany. Ciało bez ducha mówi nic. Niemcy, popatrzcie, tutaj przepraszam, że tak może skaczę trochę po temacie, ale popatrzcie, jak wyglądało takie demoniczne poniżenie ciała ludzkiego. Rozbieraj się, jesteś numerem. Twoje ciało jest tylko horyzontem. Nic nie mówisz, do niczego nie odsyłasz. A Jan Paweł II mówi, w miłości i odpowiedzialności, czy w mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czy mężczyzną i kobietą, mówi, człowiek jest obrazem Pana Boga. Człowiek jest inwokacją. Nie zatrzymuj spojrzenia drugiego na ciele. Jeżeli zatrzymujesz, to nie jesteś właścicielem własnego ciała. Nie posiadasz siebie. Ty musisz ciągle kokietować. Ty musisz ciągle pożądać. Ty ciągle musisz udawać, przybierać jakieś maski, żeby ktoś na ciebie zwrócił uwagę. Jan Paweł II mówi, że to jest bardzo niebezpieczne i dlatego mówił, że żeby tego nie było, żeby ciało było jednak podporządkowane duchowi, to nie chodzi o Platona. Tylko żeby było podporządkowane duchowi, trzeba mieć duchowość. Oczywiście mówimy o duchowości chrześcijańskiej, czyli taką duchowość, którą tu proklamowała pani Anna na początku w modlitwie do Ducha Świętego. Duch Święty jest wielka tajemnica w naszym życiu, ale to Duch Święty tworzy duchowość. Sama nazwa od niego pochodzi. Proszę Państwa, Jan Paweł II, ale to oczywiście nie rozkodował tego sam, rozkodował to już Jan od Krzyża, który mówił, że człowiek, co trzeba zrobić w człowieku? Trzeba stworzyć więzi, nie więzy, bo więzy też można zrobić i to podobno łatwiej wychodzi, ale trzeba stworzyć więzi pomiędzy czym a czym. Proszę Państwa, pierwsza rzecz soma. Soma, czyli ciało. Ciało, cielesność człowieka. Jan Paweł II w Miłości i Odpowiedzialności mówi, człowiek pokazuje się przez ciało. Ciało nie wyczerpuje całej definicji człowieka, ale ciało jest synonimem osoby. Ciało mówi o tobie. Oczywiście ty nie zabierasz się cała czy w cielesności, ale poprzez ciało człowiek pokazuje się. Człowiek staje się widoczny. Tak? Pójdzie nawet dalej, że ciało jest sakramentem człowieka. Sakrament jest taka w teologii definicja najprostsza, znak widzialny, niewidzialnej łaski. Więc on mówi, twoje ciało jest znakiem widzialnym, ale wizualizacja ciebie to nie jesteś ty. A dzisiaj ludzie tak bardzo płasko patrzą, tak? Pokaż mi twoje ciało, powiem ci, kim jesteś. No nie, nie, to nie jest mój rozmiar. Cielesność jest pewnym elementem człowieczeństwa, ale i bardzo istotnym, bardzo ważnym, natomiast przez cielesność, zobaczcie, zdobywamy świętość. Dlatego Jan Paweł II, kiedy mówi o rodzinie, słuchajcie, on nie daje porady, bo to są też potrzebne, różne terapie w rodzinie, tym bardziej, że wiemy, co się dzieje z rodzinami, to jest wszystko ważne. Ale Jan Paweł II mówi, po co jest małżeństwo? I on mówi, ad majorem Dei gloriam. Co? Ad majorem Dei gloriam. Dla świętości. Jesteś powołany do świętości. Po co jest rodzina? Nie po to, żeby było nam przyjemnie, żebyśmy mieli więzi, żeby było nam dobrze, cieplutko. Tak, tak, to też. Ale rodzina jest przejściem. Ma wymiar paschalny, czyli krzyż. Ad majorem Dei gloriam. Znowu to mówi. Czyli wszystkie, zobaczcie, nasze powołania, bo gdyby tak nie było, to znaczy, że powołani do świętości są siostry zakonne, księża, może niektórzy biskupi, to znaczy wszyscy generalnie, no ale byśmy jakoś tak segregowali. A jest powszechne powołanie do świętości, czyli nasze małżeństwa, i to też popatrzcie, jak Jan Paweł II pięknie to mówił, bo pewnie miał takie też doświadczenia małżeństw, które mają różne trudności, powiedział taką rzecz, że do Roty Rzymskiej, do kanoników, czyli ci, którzy tworzą prawo kanoniczne dla małżeństw, małżeństwo trudne nie znaczy, że nieważne. Małżeństwo trudne nie znaczy, że nieważne. I proszę Państwa, Jan od Krzyża, ja parafrazuję go, Jan od Krzyża powiedział, trudności nie są przeszkodą. Ktoś mówi, trudna codzienność. Trudności nie są przeszkodą do świętości. Trudności są drogą do świętości. To jest Jan Paweł. Gdybyśmy czekali na optymalne warunki, w których będziemy się dobrze czuli, będziemy mieli dobre samopoczucie, to tak naprawdę możemy się tego nigdy nie doczekać. Dlaczego Jan Paweł mówi, zamieszkaj tu i teraz. Tu jest doświadczenie Boga. Teraz, dzisiaj. to pięknie z takiej duchowości karmelitańskiej też mała święta Teresa to praktykuje i tak dalej, i tak dalej. Więc przede wszystkim on wznosi małżeństwo poza tylko takie szkolenia natury psychologicznej, które są oczywiście bardzo ważne, bo przecież to za chwilę będziemy mówić o psychice, ale przede wszystkim pokazuje, po co to małżeństwo jest. I proszę mi wierzyć, bo posługuję też wśród małżeństw po stracie dzieci. To są bardzo trudne rekolekcje, tam z księdzem Uchwatem właśnie, bo wiem, że mieliście z nim rekolekcje. Na początku, jak mi to zaproponował, żeby mieć wykłady dla małżeństw po stracie dzieci, ja mówiłam, myślałam bardzo naiwnie, że tu chodzi o aborcję. Naprawdę tak myślałam. A to są dzieci, które popełniły samobójstwa, śmierci okołoporodowe, zabójstwa. Słuchajcie, przepraszam, że tak powiem prosto z mostu. Jestem prawie przekonana. Słuchajcie, zawsze jest pełno, mnóstwo ludzi. Niektórzy są na liście rezerwowych z całej Polski. Jestem przekonana, że wiele z tych par po raz pierwszy przyszło w sposób, nie chcę powiedzieć dojrzały, bo nie chcę tych ludzi ranić w jakiś sposób taki. Pierwszy raz weszło w jakąś głębię wiary. Przynajmniej próbują. Przychodzą i pytam ich, po co przyszliście do kościoła? Chcecie plasterki? Ja mam wam plasterki nakleić? Strasznie cierpią. Ja muszę też wiedzieć, jak mówić. To jest bardzo trudne. Słuchajcie, pierwszy raz niektórzy z nich doświadczają ogromnej ingerencji Pana Boga w stracie. A święta Teresa mówi, im bardziej Bóg coś zabiera, to znaczy, że chce się dać. Masz takie patrzenie? Masz takie patrzenie? Im bardziej ci zabiera, daje ci niezrozumienie, jakąś niechęć jakiejś osoby do ciebie, środowisko pracy, rodzina, gdzieś pracujesz i czujesz, masz tak zwany dyskomfort, a to jest uprzywilejowany teren Jezusa. Tak mówił też Jan Paweł, on tak korzystał z tego. On też z tego korzystał, dlatego w sposób śmiały mógł to proponować i powiedzieć, staćcie na to. Staćcie na to. Potem oczywiście powie, przemija postać tego świata i powie tym młodym, słuchaj, przemija postać małżeństwa. Nie wiem, czy państwo wiecie. Wiecie. Macie obrączki. Wy wiecie, że kiedy papież umiera, to majorus domus rozcina pierścień papieża i niszczy go oficjalnie. To znaczy, że jest wakat i że nie ma teraz, czekamy na konklawę. Urząd się skończył. Urząd tego konkretnego papieża. Nasz urząd żony i matki, męża, ojca, kończy się w momencie śmierci jednego ze współmałżonków, no i oczywiście naszej śmierci. Co to znaczy? Słuchajcie, kiedy Jan Paweł II pojechał do Paryża, to było jedno z ostatnich jego spotkań z młodymi ludźmi. Na polach elizejskich ustawiono billboardy gdzieś na 200 tysięcy ludzi. Tyle było kabli, więcej nie przyjedzie. Papież był już wtedy bardzo chory, ślina mu ciekła, z balkonikiem chodził, kartki mu się trzęsły, które trzymał. No co on powie młodym ludziom? Niektórzy mu odradzali, nie jedź, będzie kompromitacja. Jan Paweł II jednak był bardzo klarowny wewnętrznie, był pewny siebie, wiedział, na czym buduje, w dobrym tego słowa znaczeniu. Pojechał, 2 miliony ludzi było. I wtedy Jan Paweł II powiedział bardzo dla niektórych słowa przerażające, bo powiedział, życie człowieka, do młodych ludzi, życie człowieka jest drogą i tylko drogą, a droga ma cel. Droga i tylko droga. To był pierwszy aksjomat. Drugi, człowiek nie ma rozmiarów ziemi. Masz ogromny apetyt na nieskończoność. Masz ogromny apetyt na Boga. Nawet nie wiesz, że ten głód to jest Bóg, ale masz ogromny potencjał duchowy. Nie jesteś stworzony dla ziemi. Nie poniżaj się do tego, żeby ziemia była dla ciebie miejscem ostatecznego przebywania. Tak niektórzy by chcieli nigdy z tego świata nie zejść. I rzecz, która gdzieś tam wybrzmiała jeszcze też, że człowiek musi wrócić do swojego początku, tak zwanego człowieka prehistorycznego, ale nie w znaczeniu archeologicznym, czy paleontologicznym, czy kosmicznym, ale w znaczeniu Biblii. Prehistoria twoja, tego Adama XXI wieku i tych Ew, jest wpisana w Księdze Rodzaju. Dlatego tu pytałam panią Anię, czy mieliście coś z Księgi Rodzaju, właśnie takie badania jakieś właśnie nad tekstem. Jan Paweł II mówi, droga i tylko droga, nie masz rozmiarów ziemi. Się będziesz zawsze dusił na tej ziemi. Bo to nie jest... Dlaczego? Bo ty jesteś obrazem. Ty jesteś obrazem, więc potencjał człowieka jest nieskończony. Nieskończone. Dlatego w takiej perspektywie, jak patrzymy, oczywiście przemija postać tego świata, dlatego że świat nie ma waloru nieskończoności. Proszę Państwa, świat jest skończony. Nieraz mówimy pejoratywnie o kimś, jesteś skończony. No ale w tym znaczeniu, tutaj mamy całą filozofię, ale też kosmologię, świat, tak czasoprzestrzeń pokazuje wyraźnie, że świat zmierza ku jakiemuś skończeniu, skończoności. Świat nie musi istnieć. Jest podtrzymywany w istnieniu, więc podtrzymywane są też istnienia ludzkie, czyli człowiek. Więc kochani, mamy tutaj, i teraz chcę powiedzieć, to jest jakby Jan Paweł II, ale teraz co to znaczy soma, ciało? Proszę Państwa, kiedy my mówimy Ojcze Nasz, to najczęściej kiedy artykułujemy taką prośbę chleba naszego powszedniego, to o czym myślimy? No o jedzeniu, tak, o spożywaniu, o chlebie. Proszę Państwa, to jest trochę szerszy zakres. Tak zwane potrzeby chlebowe, ciało też ma takie potrzeby. Bo proszę zobaczyć, że między psoma, psyche a pneuma, czyli nefesh hebrajskie, to jest ten duch, tam jest nieustanna taka sublimacja, wzajemne przenikanie się tych przestrzeni. To nie jest tak, że oddzielnie funkcjonuje ciało, oddzielnie duch, oddzielnie dusza. Tak? Czy psychizm. Tak? Czyli ciało ma swoje potrzeby, tak zwane potrzeby chlebowe. Proszę Państwa, no jedzenie, picie, to co sami dajecie własnym dzieciom, sami się karmimy. No potrzeby fizjologiczne oczywiste, ale też są potrzeby na przykład dobrego dotyku. Ciało potrzebuje dobrego dotyku. Proszę Państwa, dzisiaj jest to temat bardzo nagłaśniany, ale też pokazuje, ile zranień, zobaczcie, dlaczego? Zobaczcie, teraz ciało oderwane od ducha nie powinno nic czuć, a jednak czujemy zły dotyk, czujemy poniżenie w cielesności, tak? Właśnie dlatego, że ciało ma też potrzeby. Dzisiaj też są takie różne badania prowadzone. Tu ktoś mi, jedna z uczennic mówi, proszę Państwa, mówi, najlepiej to widać na małpach, jakiegoś dała tutaj, nie chcę zmyślać, tam, nie kapucynki, tylko jakaś nazwa tych małp, Hawking czy jakoś, że słuchajcie, zostawiono małpy bez tej matki, która je urodziła. Dożyły 6 miesięcy. Były zaopatrzone w jedzenie, picie, natomiast nie miały czułości tej matki. No a że człowiek ma 90 prawie czy więcej genów z tymi z tym gatunkiem, z ssakami, z małpą, podobnie, więc możemy myśleć, że gdzieś człowiek, no nie robimy takich okrutnych doświadczeń na człowieczeństwie, bez dotyku, bez czułości, bez przytulenia, to ciało nie będzie dobrze funkcjonować. Sami wiecie też, ostatni proces, jak człowiek schodzi z ziemi, umiera, jak potrzebuje właśnie, żeby ktoś przy nim był, jak potrzebuje dotyku, tak? Potrzebuje przytulenia. Dzieci mówią, przytul mnie. Dzisiaj są dzieci, jest taka epoka dzieci nieprzytulanych. Dzieci obsługiwanych, ale nieprzytulanych i dzieci niekochanych. Dlatego, zobaczcie, ta cielesność, ona domaga się też swojego miejsca. Ona nam posłuży w świętości. Czasami jest tak, że Pan Bóg, ktoś prowadzi takie dojrzalsze, czy gdzieś tam idzie w mistykę, w kontemplację Boga, ale to kiedy duch ludzki, duch Boży udziela się duchowi ludzkiemu, to nie jesteś w stanie w ciele tego przyjąć. To ciało będzie wariować, będzie szaleć. Albo ci pęknie, jak ojciec Pio, będziesz miał stygmaty. Albo wiesz, jak on, Jan od Krzyża w darze lewitacji. Lewitacja, Miriam, ta mała Arabka, tak, Teresa Wielka, Faustyna, to są mistyczki, Marcelina Darowska, Celina Bożęcka, to są Katarzyna ze Sieny, mistyczki i właściwie w mistycyzmie to są fenomeny naturalne. To dla nas jest coś nienaturalnego, że ktoś ma dar lewitacji, kardiognozji, ale to jest, po co ja to mówię? Bo chcę wam powiedzieć, że Duch Boży się udziela człowiekowi. A że cielesność no nie ma możliwości przechwycenia tego Ducha Bożego, ponieważ jesteśmy fizykalnością obciążeni czy ograniczeni, no to dopiero nieskończoność będzie w niebie. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował i tak dalej. Więc chodzi mi o to, że trzeba połączyć, pogodzić. I teraz proszę Państwa, jedziemy do psychy. Wiecie o tym, że najczęściej błędnie rozumiemy, że człowiek to jest dusza i ciało. No to się wzięło od Arystotelesa, ościł to Tomasz z Akwinu, ale tak do końca nie jest. Nawet w Biblii spotykamy, aby duch mój, dusza i ciało mogły odpoczywać czy spoczywać bezpiecznie. To jest w jednym z psalmów. Chodzi o to, że to, co nazywamy duszą, możemy nazwać psychizmem. Dusza to jest anima forma corporis est, czyli to, co nadaje formę cielesności. To jest ciało, jak pan ma na imię? Pan Dima. Dima, no pan Dima ma taką cielesność, to jest jego forma, to nie jest cielesność pana, jak pan ma na imię? Pana Krystiana, tak? To jest ten oto człowiek, ten oto mężczyzna w takim ciele. Jesteśmy tylko podobni w człowieczeństwie, natomiast cielesność, w cielesności, ale konkret ciała przynależy konkretnej osobie. A zatem psychizm, czyli dusza, która decyduje o formie ciała, mówimy też o duszy zmysłowej u zwierząt i u duszy wegetatywnej u roślin. Na przykład jak Państwo by czytali Edytę Stein, to ona tam w Bycie Wiecznym i Skończonym, w tych dziełach filozoficznych właśnie pokazuje, ona też z Arystotelesa tutaj czerpie, że człowiek, tak, to jest ta kondycja, ta dusza to jest również w tych bytach ożywionych, która nadaje im formę. I teraz psychikę. Proszę Państwa, psychika jest potężnym problemem dzisiaj dla ludzi. Dla niektórych jedynym głębszym pokładem w człowieczeństwie. Nie dochodzą dalej. Nie dochodzą dalej. Bardzo dobre. Nie mówmy nigdy radykalnie, bo dzieci, bo wiecie, uderzysz akurat w czułe miejsce do pieska Kajtka i będzie problem na całe życie, problem natury teologicznej. Jeżeli jest takie niebo, to ja dziękuję. Więc na użytek katechezy, jak będziesz to, bardzo dobrze pani to powiedziała, jak będziesz potrzebował, Pan Bóg ci niczego nie zabierze, da ci w dwójnasób i tego się trzymajmy. Natomiast z punktu widzenia filozofii mówimy o tym, tak? Natomiast chodzi mi tu o psychikę, gdzie największe problemy natury psychologicznej. Proszę zobaczyć przyczyny rozpadów małżeńskich, przyczyny odejść z kapłaństwa, przyczyny odejść życia zakonnego, łamania ślubów zakonnych nie są natury, mówiąc z punktu widzenia teologicznej, metafizycznej. Nie zgadzam się z herezją monofizytyzmu, dlatego występuję z kapłaństwa. No byłoby to śmieszne i naiwne. Nie zgadzam się z prawem kanonicznym, które mówi na temat małżeństwa to i to. Po prostu denerwuje mnie moja żona. Mam kochankę, ma kochanka i tak dalej. Emocjonalnie psychika głupieje, wariuje, tak? Dlatego, że psychika musi być, proszę Państwa, spacyfikowana. Psychika nie może być panem domu Twego. Psychika nie jest panem Twego domu, czyli Twojej cielesności, Twojego domu fizycznego. W psychice, w emocjach są największe zranienia doświadczamy w emocjach, największe bóle, które mogą przejawić się też w naturze cielesności. Odwiedzałam taką moją uczennicę, która mi pokazywała, ile ma cięć na ręku. Ona mówi, proszę Pani, to pieszczota jest. Żeby Pani wiedziała, jak ja cierpię w środku. To jest pieszczota, co ja robię sobie na ręku. To są cierpienia. Ona tam nosiła na sobie, zobaczcie, rozwód swoich rodziców. Oczywiście pierwsza próba, Bóg na ławie oskarżonych. No jak żeby inaczej. Tak? Rodzice dają zły obraz małżeństwa. Macie rozwody dzisiaj. Kochani, zwłaszcza po Humane Vitae Pawła VI w latach 60., kiedy opublikował w Humane Vitae pierwsza sztandarowa encyklika na temat etyki seksualnej, co nam Kościół będzie pod pierzyny zaglądał. Można powiedzieć, że apostazja Kościoła z zachodniego, tak, nastąpiła i to trwa do dnia dzisiejszego. W to się wpisał cały proces hipisów, który dokonywał też tych przemian obyczajowo-moralnych, wyzwolenia się z autorytetów rodziców Kościoła, życie na ulicy, taki, wiecie jak to wyglądało, bo to nie chodziło tylko o wygląd zewnętrzny, ale to był też przełom w dziedzinie duchowości człowieka, żeby inaczej na to wszystko patrzeć, czyli wchodzi tutaj taki modernistyczny czy liberalny bardzo styl życia. I wtedy właśnie następuje jakby te próby, bardzo dużo rozwodów następuje. Tak? Nic nie musisz, wszystko ci wolno. Oczywiście już nie kończymy, ale nie wszystko przynosi korzyść. I dlatego ta psychika człowieka dzisiaj również w rodzinie, one są bardzo, czasami mają głody. Psychika ma też swoje potrzeby, bo jeżeli mówimy o potrzebach chlebowych ciała, to również psychika, i tutaj pozwolę sobie sięgnąć już do notatek. Więc proszę Państwa, potrzeba czułości, potrzeba wartości, tak, tutaj mamy te potrzeba rozwoju, potrzeba przynależności i relacje, bo relacje buduje się w psychice oczywiście, tak? To jest ta potrzeba, to są głębokie głody, to są głody, które muszą być zaspokojone. Jeżeli na którymś z tych etapów, również te potrzeby cielesne, jedzenie, picie, dobry dotyk, tam pewnie ich więcej, ale już można by wymieniać, nie są zaspokojone, tak, to następuje wychłodzenie systemu, wychłodzenie, tak jak w tych wielkich termosach z tyłu za chwilę, wychłodzenie systemu, ta kawa nie będzie smakować, wygłodzenie, człowiek może być głodny, ma te potrzeby głodowe natury psychicznej i duchowej. Więc proszę Państwa, jeżeli, ja też może tu się odwołam, zrobię taką dygresję, prowadzę też rekolekcję w Karmelu, w milczeniu dla kobiet. I te 3 dni, to jest naprawdę w milczeniu, no oczywiście oprócz mnie, bo ja mówię, bo są te 2 wykłady dziennie, rozmowa z, no też są rozmowy, jak ktoś chce i spowiednictwo, ojcowie karmelici i tak dalej. W milczeniu. Dla kobiet jest to naprawdę trudne. Czasami, jeżeli żyjemy bardzo intensywnie, to hamowanie jest wprost proporcjonalne na tych rekolekcjach do intensyfikacji życia. Więc jeżeli żyjemy bardzo bodźcowo, że tak powiem, to zanim wyhamujemy, to jest już rozwiązanie milczenia na rekolekcjach. Ale proszę Państwa, jak ja dostaję telefony od mężów, moja żona wróci, Pani Doroto, nie wiem, co tam robicie, ale kiedy następna sesja? Szarlotkę mi upiekła. W ogóle był taki bałagan w domu, no bo co mogłem z 3 dzieci? A ona nic. Przyszła mi, o jaki nieład, ale nie daje nic, a zwykle to się tu zaczyna wiatrak w słowa. No nie, no po prostu, no nie wiem jak to długo potrwa, ale na razie jest dobrze. Oczywiście tutaj trochę tam. Natomiast proszę Państwa, o co chodzi? Jeżeli na przykład osoby przyjeżdżają na rekolekcję, bo chcą żyć w duchu karmelitańskim, pięknie, pięknie, że masz taki apetyt, taki głód, że Duch Święty tam cię popchnął, przyjechałaś, zorganizowałaś sobie czas. Natomiast jeżeli, i to się obnaża, to widać w tych rekolekcjach, jeżeli nie ma przede wszystkim człowieczeństwa rozwinionego. Duch buduje na naturze. Na naturze, czyli ta natura ludzka, twoja, konkretna, z psychicznymi walorami, lub obciążeniami, albo i obciążeniami, z twoim doświadczeniem innym zupełnie niż moje, niż nasze. Każdy ma inny ciężar, inne doświadczenie życia, miłości, Boga, wiary. I to jest piękne, inter pares, równy i inny wśród równych. To jest piękny pomysł Pana Boga. I chodzi o to, że zanim my będziemy budować naszą relację z Bogiem, to jest wszystko koślawe dzisiaj. Dlaczego? Bo to są ludzie, którzy... Bardzo wielu ludzi dzisiaj również i w seminariach, bo tam też mam wykłady, czy tam w zakonach. Słuchajcie, są ludzie niepoukładani według psychiki, czyli gdzieś jest wygłodzony, proszę Państwa, Pan Bóg powołuje, bo Pan Bóg nie patrzy, że ludzie mu psują pewne schematy, na przykład sakramenty mu psują. Bardzo lubią, ludzie lubią deformować sakramenty i na przykład psują mu małżeństwo. I teraz mają deficyty dzieci, ale idą do seminarium, że Pan Bóg powołuje. I teraz taki chłopak, młody mężczyzna, który wchodzi, słuchajcie, podam wam przykład, nie wiecie o kim mówię, zresztą już ten człowiek nie jest w seminarium. Młody chłopak, każdą chwilę wolną spędza w kaplicy seminaryjnej. Dwa punkty widzenia. Co to będzie za ksiądz? No takiego to już dawno nie mieliśmy. Co za pobożność. No on powinien być wzorem dla innych. A inni, jego koledzy w tym czasie idą na Orlik. Elegancko grają, wygłupiają się, czy tam robią różne inne jakieś rzeczy, żeby odpocząć od wykładów. Proszę Państwa, pierwszy kandydat do wystąpienia, jeżeli, nie daj Boże, by udzielono mu święceń kapłańskich, to jest pierwszy chyba kandydat, który wystąpi z kapłaństwa. Nie daj Boże tak daleko, żeby zaszedł. Nerwica. Co się okazało? Proszę Państwa, no deficyt ojcostwa, brak relacji. Przerzucał, ale pragnienie ojcostwa, pragnienie przynależności. Ja chcę mieć ojca. No, no ktoś musi być moim ojcem. To na pewno będzie rektor. To na pewno będzie dziekan, opiekun roku, spowiednik, prefekt, obojętnie. To będę donosił na innych. Wtedy zwróci na mnie uwagę. Taki mechanizm się włącza, tak czy nie? Kochani, dzieci, które są niedowartościowane, nie mają... I tu od razu można by powiedzieć po zachowaniu, to jest też to Maxa Schellera, tutaj Jan Paweł II z tego czerpał, no pokaż mi twoje uczynki, tak? On potem powie, pokaż mi twoją miłość, jak kochasz, nie twoją miłość na obrazku, tylko miłość w czynie. Czyn weryfikuje twoje człowieczeństwo, twój rozwój. Więc te czyny świadczyły ewidentnie o braku na pewno przynależności relacji. czułości nikt nie powiedział, a przynajmniej ważny mężczyzna w jego życiu, najważniejszym mężczyzną w waszym życiu, panowie, jesteście już w innych garniturach chromosomowych, ale jak byliście jeszcze w innym garniturze chromosomowym, nieprzeciętny mężczyzna, dla chłopaka to jest zawsze jego rodzony ojciec, powiedział mu, że jesteś nieprzeciętny. To się nazywa również w duchowości, ale przede wszystkim w psychologii, nadanie imienia. Chłopak musi posiadać imię. Imię. Nikt ci nie nadał imienia i dlatego ty jesteś chłoptaś, narcyś, mruczuś, Radek, Krzysiu, Rysiu. Taki Don Juan, tak? Chłopcy tacy, którzy przytulają misie, mają 38 lat. Jak się pan nazywa? Radek. Radek jest. Jasio jestem. Aha. No tak. Ma już syna, który jest Jasio, ale on jest Jasio. Tak? Mamy taki... Proszę państwa, to nie jest tylko maniera społeczna, bo mamy takich... Tak, społecznie się ludzie przedstawiają gdzieś tam w mediach. To nie jest tylko maniera. To jest jakiś dyskomfort. Oczywiście dysfunkcja, tam brakuje czegoś. Oczywiście musimy to też umieć odróżnić, no nie, pewnie nie zawsze, jak ktoś tak mówi, że jest jakoś zdrobnie, ale podaje swoje imię, ale gdzieś tutaj jest. Więc proszę państwa, te potrzeby psychiczne, jeżeli tam będzie brak, jeżeli tam, tak, to będzie też jakieś wygłodzenie i na tym nie zbudujemy duchowości. Jeżeli już, to będzie albo to fanatyzm religijny, dewocja, ucieczka w religijność, narzucanie postaw religijnych innym, pragnienie posiadania za wszelką cenę racji. Ja zawsze wiem, tak? Jestem alfa i omega we wszystkich sprawach, zwłaszcza w kontakcie z Bogiem. Narzucam innych, fanatyzm po prostu, tak? Złe, to jest po prostu wiara wykoślawiona. To nie jest właściwa postawa wiary. Bo proszę pamiętać, ja mam nadzieję, że my to sobie tutaj już to rozumiemy, że nie mówimy o religii, tylko mówimy o wierze. Bo co innego być religijnym? Bardzo dobrze, jak człowiek jest religijny i wierzący, ale nieraz jest tylko religijny, a w Polsce chyba 90% ludzi jest tylko religijnych. Czyli mają potrzebę religii. A w wierze mamy potrzebę więzi z absolutem, z Bogiem. Mamy potrzebę więzi, więc jak mamy potrzebę religii, czyli pewnych obrzędów, obrzędowości, która oczywiście jest w każdym wyznaniu, w każdej religii, no to jeszcze tutaj nie. To nie jesteśmy jeszcze tak w przedprogach, w takich starterach chyba dopiero, tak? Ale oczywiście nie mówię tego do państwa. I czyli ta potrzeba psychiczna, ona, na niej zasadza się cały gmach życia duchowego. Cały gmach życia duchowego. Tu proszę państwa podam taki przykład, nie wiem czy znacie Teresę Małą z Lisieux. Mała święta Tereska. Proszę państwa, po ludzku biorąc, w tym jej portrecie duchowym, ona miała same braki. Absolutnie jej osobowość, to był taki sangwinik trochę z domieszką melancholii, nie nadawała się do zamkniętego Karmelu, bo Karmele to są zamknięte klasztory, tak? Strata matki w wieku 3 lat, miała różnego rodzaju fobie, różne też histerie, wpadała w histerię jako mała dziewczynka, nikt nie wiedział co to jest, dlaczego ona wpada w tę histerię, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ona potem pisze, że doświadcza wielkiego cudu Matki Bożej, taka figura Matki Bożej, cokolwiek ona by jakby nie komentowała, chodzi o to, że na pewno się zmieniła i jakby osiągnęła wiek dojrzały, duchowy wiek dojrzały, chociaż miała 14 lat, czyli ciało było jeszcze dziewczęce, ale duch był dojrzały, decyduje się na wstąpienie do Karmelu bardzo nieprzyjaźnie fizjologicznie. Normandia, zimno, Lisieux to jest Normandia, nieopalany Karmel. Jej ciągle było zimno, ona nawet pisze, że ona umiera z zimna. Wy myślicie, że ona umiera z jakichś wielkich ekstaz duchowych. Ona z zimna umiera, ma gruźlicę, pluje krwią i te sprawy, ale u mnie, popatrzcie, to co przeżywa, zinterioryzować życiem duchowym. Po prostu żyje dla. I tutaj następna miłość i oblubieńczość, to co mówi Jan Paweł II, żyć dla. Jak masz ciągle to dla, że żyje dla, to znaczy, że rozwijasz swoje człowieczeństwo. I Teresa nie szuka siebie, bo gdyby szukała siebie, to myślę, że po pierwszym miesiącu życia z takimi siostrami, które były różnego typu, tam były osoby, podobno ta matka Gonzaga, przeorysza klasztoru, no, była schizofreniczką, różnorodnie traktowała Teresę w zależności od swojego humoru i Teresa wiedziała o tym. Ale umiała z tych braków ludzkich wykorzystać materiał dla własnej świętości. To ja ci to, Jezu, ofiaruję. Będę cierpliwie znosiła tę siostrę. Nie? Znosić wady innego, to jest tolerancja, nie to, co nam świat podpowiada. Więc Teresa przeskakuje, więc zobaczcie, łaska buduje na naturze, ale też łaska pomaga nam jakby dokonać spięcia, złączenia tych potrzeb duchowych, potrzeb psychicznych. I teraz okazuje się, że najważniejsze w tych wszystkich to są potrzeby spotkania z Bogiem, z transcendencją. Proszę Państwa, tutaj pewnie by dużo psychiatrzy mogli powiedzieć, jak psychiatrzy są prawdziwi, czyli żyją w prawdzie i posługują w prawdzie, to mówią o wielkich związkach duchowości z chorobą psychiczną. Ja nie chcę tutaj, proszę Państwa, to nie jest komentarz do wszystkich przypadków, bo są oczywiście potrzeby farmakologiczne i z różnych przyczyn. Natomiast dzisiaj mówi się, że jest wychłodzenie tego systemu transcendencji. Wy na pewno znacie, jak pracujecie z moimi dziećmi, autyzm. No co to jest autyzm? Zamknięcie w swoim świecie, to każdy mniej więcej wiecie, o co chodzi. Ale autyzm jest też, ma naturę duchową. Dzisiaj teologowie duchowości mówią o autyzmie duchowym, który fundują właśnie rodzice swojemu dziecku, zamykając go na Boga. Tak? Właśnie rodzice, nie gra mi to. Dobrze mówię. Dobrze, to dziękuję. Kochani, zamykają dzisiaj dzieci, własne, osobiste dzieci, na potrzebę relacji z Bogiem. Nie mówiąc o Bogu, nie pokazując Boga, przede wszystkim nie żyjąc Bogiem. Kochani, tu jest potężna praca, potężna sprawa. Ci, co pracują z moimi dziećmi, wiedzą, jak to wygląda. Ja zrobiłam kiedyś w trzeciej klasie, bo mówimy o małżeństwie, rodzinie, trzecia klasa liceum. Słuchajcie, incognito, proszę napisać plusy i minusy małżeństwa. Oczywiście przedtem były płomienne katechezy o miłości małżeńskiej przed sklepem jubilera, by Karol Wojtyła. Pamiętacie może ten piękny film, warto zobaczyć, sztuka teatralna o miłości, w ogóle być ze sobą, razem do świętości, co to znaczy? Proszę Państwa, rozczarowane nie moje doszło do granic. Jak myślicie, ile było plusów więcej czy minusów? I najgorsze było dla mnie, to znaczy najgorsze nie, dydaktycznie bardzo pozytywnie, że okazali mi takie zaufanie. Pisali imiennie o swoich rodzicach. I jeden wniosek, no projekcja na przykład, projekcja pomysłów rodziców na moje życie. Tak, no najczęściej. Ich pytanie, dlaczego tylko czwórka, bo ja uczę w trójce, to jest taka, wiecie, jak to wygląda, tam taka hodowla laureatów, finalistów różnych kategorii. Ma się tylko uczyć, jeszcze tylko czwórki. Ja, tam ktoś napisał, tylko ja z rodziny chodzę na religię, do kościoła, rodzice nie chodzą w niedzielę. Nieraz idę z moją siostrą, jak mi się udaje ona mówić i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, proszę Państwa, wniosek jest taki. Obraz rodziny, małżeństwa, pierwszym tym obrazem jest własna rodzina. Matka i ojciec. To są niezastąpieni katecheci i żaden katecheta, który byłby, nie wiem jak gorliwy, nawet jak ten Eliasz z dzisiejszego czytania, nie jest w stanie zastąpić rodziców. Nie jest w stanie. Jan Paweł II o tym wiedział. I tutaj niestety można powiedzieć, że jeżeli rodzice są ateistami, no trzeba bardzo też inwestować w siebie, żeby być ateistą, no to już jest druga sprawa. Ale nawet jak są i tak wychowują w takim kluczu rodziców, dzieci, no to trzeba to uszanować, tak? Trzeba to uszanować. Więc kochani, wychłodzenie teraz, czy wygłodzenie tego, tych potrzeb duchowych. I proszę Państwa, ta potrzeba ducha, bo tutaj wchodzimy już, proszę Państwa, z potrzebą ducha. Z potrzebą ducha. Jeżeli byśmy mieli tutaj mówić, tak, na jakich etapach, gdzie, w co wchodzi Bóg, gdzie Bóg kontaktuje się z nami, na jakiej płaszczyźnie, to co byście Państwo powiedzieli? Na jakiej płaszczyźnie? Ducha. Bóg jest duchem, tak? Bóg nie kontaktuje się z nami na płaszczyźnie emocji, na płaszczyźnie ciała, tylko oczywiście to się gdzieś przejawia w tym, ale Bóg dotyka ducha ludzkiego. I teraz zobaczcie, tu macie też dobry argument. Ktoś mówi, ja nie doświadczam Boga, ja Boga nie widziałem, nie zważyłem, nie dotknąłem, nie miałem takiego doświadczenia, nie czuję Go, w ogóle nie czuję. W kościele ja w ogóle nie czuję Boga. Tak? Jak będę czuł, to będę chodził do kościoła. Niektórzy tak mówią. No, to czuć można kwiaty na łące albo zapach w łazience. Tak? Bóg nie wpisuje się w takie potrzeby ludzkie. Jesteśmy na świecie, ponieważ Bóg jest transcendentny. Bóg jest absolutem człowieka. Więc Bóg wchodzi, to podobieństwo do Boga, to jest duch w człowieku. Więc Bóg kontaktuje się z duchem, duch do ducha. I teraz proszę, wrócę do tych małżeństw po stracie dzieci. Często moją konkluzją, kiedy do nich mówię, mówię, słuchajcie, rana, która jest w waszym sercu, jest bardzo głęboka. Słuchajcie, oni nie chcą argumentów na płaszczyźnie jakiej woli, na płaszczyźnie rozumu. Oni mówią, my to wszystko rozumiemy, wiemy, tak się stało z różnych powodów. Często są racje, naprawdę są racje, które by wskazywały na to, że to się mogło wydarzyć. Czasami nie, ale duch jest zraniony. Duch jest zraniony, duch chce odpowiedzi. Duch jest zraniony, dlatego trzeba ranę do rany przyłożyć. Ranę do rany. I Jan Paweł II też o tym wiedział. Kiedy krwawi duch, trzeba iść do rany serca Jezusa. Jesteście wierzący, to wam o tym mówię. Trzeba dotknąć Jego ran, trzeba wejść w Jego ranę serca, w Jego ranę boku. Nie jak Tomasz. Ranę leczy się przez ranę. Tam są środki. I dlatego tylko to daje uśmierzenie, nie chwilowe pocieszenie. Tylko to w małżeństwie też. W małżeństwie też. Jan Paweł II był świadomy tego, że jeżeli małżeństwo jest zbudowane na fundamencie wartości, bo tak to my mówimy, ale mówiąc jego językiem, na wartości duchowych, to wiąże człowieka, w tym znaczeniu akurat powiem okrutnie, pięknie, dogłębnie, Bożo. Duch łączy ludzi i na to jest ten dom na skalę. Nie cielesność. Oczywiście jest eros, jest agape, jest miłość pożądania, pożądliwa. On, Jan Paweł II dlatego mówi o mowie ciała. No to jest też istotne. Natomiast nie oczy ducha patrzą głębiej. Dlatego to, co w małżeństwie, co w życiu zakonnym. Zobaczcie, kiedy na przykład rozsypuje się małżeństwo. No jeszcze raz mówię, no właśnie idzie to po linii psychiki. No i cielesność, bo to są nasze mowy, my tak umiemy rozmawiać. Natomiast gdybyśmy w głębi serca gdzieś, słuchajcie, Kapuściński, nie wiem czy takiego redaktora, dziennikarza pamiętacie, stan wojenny w tamtych czasach też tworzył na emigracji. I on, słuchajcie, popełnił taki, to jest taki, on pisał, no nie wiadomo czy to było doświadczenie rzeczywiste, czy opisywał pewne zdarzenie, ale odwołuje się do czegoś takiego. Pewien młody człowiek wydał swojego przyjaciela w czasie wojny, ratując siebie i swoją rodzinę. No i tamten został rozstrzelany, pewnie kilku innych. Natomiast rozmawia z księdzem. I to opisuje Kapuściński, Ryszard Kapuściński. Mówi, proszę księdza, niech ksiądz mi powie, że ja zrobiłem dobrze. Niech ksiądz mi powie, że ja musiałem tak zrobić. Rozum, uwaga, rozum mi mówi, ja mam argumenty na rzecz takiej, a nie innej decyzji. Rozum mi mówi. Ale dlaczego ja czuję się źle? Dlaczego ja gdzieś w głębi serca czuję? Ale z drugiej strony zaczynam się tłumaczyć, no ale moje dzieci, moja żona. I teraz, kochani, to jest właśnie, tutaj znowu z filozofii, rozum, to jest to, co nazywamy ratio. Ratio, fides et ratio, ratio. I mamy jeszcze coś takiego jak intelekt, intellectus, nous z greckiego, nous, umysł. To jest wyższa kategoria niż ratio. Dlatego na przykład argumenty natury ateizmu, ateistyczne są, musisz karmić ratio. Rozum chce wiedzieć, tak, tutaj ja muszę dostarczać sobie argumentów, że Boga nie ma. Natomiast umysł, który jest osadzony w duchu, czy duch osadzony w umyśle, tam się rozgrywa twoje być lub nie być przed Bogiem. I nawet jak sobie dostarczamy, zobaczcie, pewnych musiałem opuścić żonę, ona się do niczego nie nadawała, musiałam opuścić męża, bo był taki owaki. To jest intelekt, to jest ratio, karmimy rozum, ale gdzieś duch, czyli nous, czyli intelektus mówi nie. I to jest, słuchajcie, to jest to napięcie w człowieku. I do tego tak głęboko sięga Karol Wojtyła. Więc on im nie pokazuje świecidełek. On nie pokazuje im świecidełek. On mówi o głębokim przeoraniu życia duchowego małżonków. Dlatego, kiedy my mówimy na przykład, że to, co łączy małżonków, to powinien być tam modlitwa, dialog małżeński. No tak, tylko to musi być jeszcze głębiej. To musi być jeszcze głębiej. Kiedy nieraz jestem w Empiku, wchodzę tam na poziom książek, powiedzmy, że teraz chyba zniknęły nawet tam religijne, ale jeżeli nawet były, no to pojawiały się w tym sektorze takie książki jak Ja i Twoje Ciało, jak rozmawiać z mężem, jak nie rozmawiać z mężem, Twoje uczucia, Twoje emocje, jak być, jak nie. Takie błyskotki, takie właśnie gdzieś tam wyrwane z kontekstu, ale na pewno nie wnoszące niczego nowego w to, co odczuwa człowiek, który wierzy, albo przynajmniej który ma potrzebę wejścia głębiej w siebie. I Jan Paweł II właśnie w ten sposób. Oczywiście my musimy też, bo też mam takie wykłady dla narzeczonych, no to trzeba tak uważać, nie? Bo rzeczywiście oni przychodzą często, no to jest taka banalizacja religii, banalizacja sakramentu, tak nieraz nawet nie wiedzą, po co przychodzą, po prostu dla karteczki, tak, dlatego, żeby mieli podpis. Więc nieraz im mówię, a po co państwo chcecie podpis, po co wy tu przyszliście, żeby pieczątka i podpis, to mogę już dać. No przynajmniej podnoszą głowy, no to już jest coś. To już jest coś, nie? Więc kochani, pamiętam biskup Ryś, nie wiem, czy znacie biskupa Rysia, jest teraz w Łodzi, ale był w Krakowie. No i kiedyś przychodzi młody wikary do niego i mówi: księże biskupie, tak się cieszę, bo w mojej parafii, no właśnie jak tam było na tej kolędach, no bardzo dużo ludzi przyjęło kolędę, a nawet muszę powiedzieć, że przyjęli ci, którzy nie żyją w związkach sakramentalnych. Pięciu mam takich, na tej ulicy, na tej i pokazuje te nazwiska. Mówi, przeszkód nie ma, mogą się żenić, mogą za mąż wychodzić, nie mają przeszkód. Wiecie, to przeszkody jakieś tam małżeńskie, jakieś cywilne związki i tak dalej. No, biskup mówi, ale naprawdę? No tak, więc będę to załatwiał. Ale biskup mówi, ale są przeszkody. Nie, właśnie nie ma. Biskup mówi, tak, oni mają przeszkodę. A co, biskup coś wie więcej niż ja? Oni wiary nie mają. No jak to wiary nie mają? Przecież przyjęli mnie, przyjęli księdza. Nie, oni są religijni, mają potrzebę religii, ale nie mają wiary. Dlaczego? Proszę Państwa, katechizmowa odpowiedź. Kochasz Twoją konkubinę, kochasz Twojego konkubenta, czytaj Kochasia, a fundujesz jemu grzech śmiertelny, grzech ciężki. A to jest grzech potężny, z potężnymi korzeniami. Kochani, tak powiedział, prosta katechizmowa odpowiedź. Tak? Dzisiaj ludzie o tym nie chcą słyszeć. Mąż zdradza żonę, miałem mały wypadzik na delegacji. Byłeś spity, no przekroczyłem słuszną miarę. Tak? I tak dalej. Więc to też świat mitologizacji dzisiaj nazw lepiej brzmi. Nie? Lepiej brzmi. Jeżeli nie mówimy, nie nazywamy rzeczy po imieniu. Świat konsumpcji lubi właśnie taką mitologizację albo nieprawdę. Kochani, Jan Paweł II, kiedy mówił właśnie o małżeństwie, przede wszystkim mówił, że człowiek to jest duch ucieleśniony i ciało uduchowione. To jest jego konkluzja. I wziął, to jakby spiął to wszystko z filozofii Maxa Schellera, z Jana od Krzyża, z wielu innych teologów, których to nie byli teologowie ci pierwsi, ale też teologów, których czytał, studiował przecież w Rzymie, u Garrigou Lagrange'a, tam się nauczył też pięknej antropologii. Chodzi o to, że genealogia divina, czyli człowiek ma boskie pochodzenie. Czy ty w to wierzysz? Ty wierzysz, że twoim autorem, kreatorem jest Bóg. Że jeżeli człowiek wyszedł spod ręki Boga, to znaczy, że jego instrukcja obsługi jest w Księdze Rodzaju. Jeżeli coś ci szwankuje, to trzeba do instrukcji. Trzeba do instrukcji. I z takiego założenia wychodził Jan Paweł II. Jeżeli przyjmujesz Boże pochodzenie, no to musisz wtedy wierzyć, że Bóg zna twoje potrzeby, Bóg cię stworzył jako kogoś umiłowanego. Jesteś umiłowanym jego dzieckiem, strzeże cię jak źrenicy oka. Jeżeli ty mówisz, że nie, to znaczy, że masz wygłodzenie jakiegoś systemu. Pokazujemy miłość przez czułość w rodzinie. Się pięknie dzieci rozwijają, jak widzą czułość rodziców. Kochani, psychologia mówi też taka potężniejsza, lepsza, głębsza. Mówi, że dzieci do swojego rozwoju potrzebują 5 miłości. Tak jak mamy samochód i 4 koła. Miłość matki, miłość ojca, miłość matki i ojca razem, miłość rodzeństwa, jak jest rodzeństwo, i miłość Boga. No to trochę nie pasuje nam z tym samochodem, nie, bo 5, no ale przyczepa na przykład. O, jak przyczepa, no to też nie tam z jednym. Ale nie, no może być jeden ślad. Jedno zapasowe, właśnie. Pani Asiu, wy tam patrzcie, czas, żeby mi się tu nie wygłodził ten system. Bo oni będą chcieli, bo ja tu sobie popijam kawę, a państwo tylko patrzą. Ta kawa budzi mnie. Proszę państwa, i teraz tak, miłość, jak kocha matka? Matka kocha inaczej niż ojciec. Jan Paweł II mówi, że w Piśmie Świętym są takie dwa powiedzenia, dwa określenia, rachamim i chesed. To są hebrajskie słowa, ale chodzi o to, że rachamim to jest łono kobiety. Że Bóg jest jak rachamim, Bóg cię kocha, nosi cię w swoim łonie. I to mniej więcej my kobiety mamy, robimy. Nosimy nasze dzieci. Zobaczcie, kobieta jest od razu matką, mężczyzna dopiero po unaocznieniu. To też odkrył Jan Paweł II, niby ktoś powiedział, ale odkrywcze, bo ojcostwo nie jest wyssane z piersią matki, macierzyństwo owszem. Czyli kobieta jest matką zawsze, nawet jak nosi habit, duchowe macierzyństwo, płodzenie Boga w duszach. Natomiast mężczyzna staje, uczy się, jak być ojcem od matki, od swojej żony, od matki swojego dziecka, od swojej żony, jak być ojcem. Będzie wszystko robił to, co wy. Jak kąpiecie, jak przebieracie, jak przytulacie, będzie to samo robił. Czasami to wygląda zabawnie, ale tak, dziękuję za zgodę i tak, więc matka kocha inaczej, a ojciec, słowo, które pasuje Janowi Pawłowi II do miłości ojca, to jest chesed. Chesed to jest miłość ojcowska, prawo. Nie wiem, czy pamiętacie obraz Rembrandta Powrót syna marnotrawnego. I Rembrandt, ja nie, on nie był teologiem, ale coś musiał się tam kogoś radzić, bo nie wierzy aż w taką intuicję tylko malarską. On namalował tego syna marnotrawnego i tak, że ojciec go obejmuje, ale zwróćcie uwagę na dłonie. To nie są te same dłonie. Jedna jest męska, druga jest kobieca. Ten ojciec u Rembrandta, takiej czerwieni, no XVI-wieczny, tak? Ma, słuchajcie, rysy ojcowskie w dłoniach, to widać. Czyli Bóg kocha jak ojciec i jak matka. Czyli chesed, prawo, obowiązki, ale też czułość, matczyność, łono, tkliwość, czułość, a niech tam. Płacz, tak, tak, niech będzie. To jest matka. Pięknie, słuchajcie, warto to pokontemplować, zobaczyć. I Jan Paweł II też mówi, więc ta miłość, tak? Ojciec inaczej, matka inaczej. Tutaj wam podam też przykład, proszę państwa, ze Starego Testamentu, do którego też nawiązuje Jan Paweł. W Starym Testamencie była taka idea ojca, takiego fizycznego ojca, na przykład Jakub, który miał 12 synów, tam Józef egipski, macie Izaaka, który miał Ezawa i Jakuba, tak? Tam jest ta genealogia różna. Salomon, który miał, Dawid, który miał króla tego Salomona za syna. Proszę państwa, ojciec ten fizyczny w Starym Testamencie miał dwie funkcje do spełnienia. Nie chodzi tylko o spłodzenie. Mógł albo błogosławić, albo przeklinać. Nic się nie zmieniło do XXI wieku, naszej ery tak zwanej. Proszę państwa, przykład. Dwóch chłopców, młodszy gra gamy, ćwiczy, 12-latek. Ze starszym ojciec chodzi na ścianki i mówi, Rafał, zostaw te gamy, idzie z nami. Nie, tatusiu, muszę grać, muszę. A ty taki pedał jesteś. Dzisiaj pan Rafał ma 27 lat, nie podjął żadnej decyzji o małżeństwie. Pytał się, jakie ma studia wybrać mamusi. nie przedstawia się właśnie najlepiej jako dwunastolatek. Nastąpił jakiś regres w rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że jego ojciec go przeklął. Nie nadał mu imienia, to znaczy nadał mu imię. Jesteś pedałem. Co trzeba zrobić? Teraz chodzi na terapię. Chodził na terapię, jakieś próby decyzji, żeby nie, cały czas zachowawczo, nie potrafi wejść w relację z kobietą, nie chce, boi się, najlepiej się czuje w domu, tamten się już dawno ożenił. Jaka jest procedura zdjęcia tej klątwy, tego przekleństwa? Tata musi mu powiedzieć, słuchaj, Rafał, jestem z ciebie dumny, wystarczy. Nic więcej. Panowie, jak jesteście, panowie, macie dzieci. Ojciec, pierwszym doświadczeniem męskości dla chłopaka, dla syna jesteś ty. To jest bardzo ważne. Chłopcy potrzebują takiej męskiej inicjacji. U aborygenów to się śmiesznie odbywa, bo u aborygenów na przykład do 7-6 roku życia chłopiec jest w namiocie matki i matka go jeszcze karmi. Ale przychodzi taki moment, że biorą go na polowanie, ci wojownicy, nacinają mu męskość. Lubię to mówić, bo moi chłopcy na katechezie mówią, panie Dźwignu, to takie rzeczy, tak, na religii, tak? Nawet tak, nacinają mu męskość, pokaż swoją męskość. Słuchajcie, jak nieraz wołam takiego, no chodź Kajtek, Konrad, Piotrek, pokaż męskość. Teraz tu? No widzisz, zobaczcie, jakie mamy myślenie. Według tego ducha tego świata podpowiada nam, co to jest męskość. Więc on, ja wiem, męskość jest biceps. I nacinają mu, a to wtedy co innego, nawet pompki zrobi. Słuchajcie, nacinają mu biceps, leci krew, ten mały tam chłopiec nie może płakać. Pocierają usta, wszyscy, należy do naszego klanu. Nie wraca już do namiotu matki, już nie będzie karmiony jej mlekiem. Nie jest już Jasiem, jest Janem. To jest inicjacja. Słuchajcie, we wszystkich kulturach, nawet tych animistycznych, jest nadanie inicjacji męskości. To zawsze robił ojciec, nigdy nie matka. Dziewczyny, nie damy rady, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc ojciec, tutaj taki przykład, który nadaje imię swojemu synowi, to znaczy jesteś mężczyzną. Synu, mam pewne spostrzeżenia na temat kobiet, chodź do garażu. Matka nie musi o tym wiedzieć. A my dziewczyny, o co tam mogę doliczyć? Nie. To są męskie sprawy, nie? Mężczyzna, no wiecie, ten mózg męski, tam wiecie, jak to działa, jakiś kartonik, jakieś pudełeczko. Nie otwierać wszystkiego, nie? Nie otwierać wszystkiego. No kobieta, matka, to jest zupełnie matka. Jan Paweł II mówi, że kobieta jest wychowawczynią do pokoju. Ale jaka kobieta? Nie taka, która ma wiatrak w słowach. Rozemocjonowana, nerwowa, która inwestuje ciągle w swoją zewnętrzność, żałosne. I teraz popatrzcie, jeżeli my wracamy do tego zdjęcia tutaj, popatrzcie, człowiek zamieszkany, czyli człowiek, który żyje duchowością, tak naprawdę nie potrzebuje dużo rzeczy zewnętrznych. I dlatego macie cele zakonne. To są ludzie, no się zakłada się, że ci ludzie żyją bardzo do wewnątrz i te rzeczy, których używają, no to są niezbędne rzeczy do życia w ciele i w psychice. Ale dla ducha to się nijak ma. Nawet im gorzej, tym lepiej. To macie Ignacego z Loyoli. Im gorzej, tym lepiej. No tego świat nie zrozumie. No jak to im gorzej, tym lepiej? Ty chory jesteś. Tak? Trzeba jakieś lekarstwa pewnie brać. Więc kochani, tak jest, że często ludzie niepotwierdzeni, ludzie, którzy żyją powierzchownie, uciekają się do tak zwanych gadżetów. Ucieczka w materializm, w konsumpcjonizm, w zewnętrzność. Proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie chodzi o to, żeby było dziadostwo, bo ubóstwo to nie jest dziadostwo. Ubóstwo to nie jest dziadostwo, tylko ubóstwo znaczy mam wszystko u Boga, nawet ta etymologia słowa po polsku ładnie tu pasuje. Czyli Bóg jest ponad wszystkim i pierwsze miejsce w mojej rodzinie ma On, a wszystko jak jest zależne. Tak? Dzisiaj ludzie postawili siebie w centrum. No, bóstwo egoizmu ma ogromną cenę. Ubóstwianie ego ma ogromną cenę. Trzeba płacić te rachunki. I najczęściej płacą najbliżsi, potem dzieci. Więc Jan Paweł II mówi o tej miłości matki, miłości ojca, więc nie przeklinać, błogosławić. Pierwsze doświadczenie dla dziewczynki męskości jest jej tata, jest jej ojciec. jak kocha mężczyzna, to ja wiem, jak mnie kochał, dlatego w wieku 15-16 lat, nieraz już wcześniej, kiedy doświadczamy jako rodzice pierwszych tych zakochań czy emocjonalnych poruszeń naszych dzieci, na przykład dziewczynek, to taka dziewczynka kochana przez ojca, która była dla niego królewną i księżniczką, panowie, trzeba tego dużo mówić swoim córeczkom, jak macie, jesteś moją księżniczką, królewną, ona będzie tańczyć, obroty będzie, nie wiem, jakiejś sukience pięknej, przed tobą wykonywać, po to, żeby zwrócić uwagę i tata mówi, jesteś piękna. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jest nasycenie tego systemu pod przynależności, ale poczucia własnej tożsamości. Jestem piękna, bo mi to tata powiedział. Więc taki gigolo w wieku 16 lat zaproponuje mi bilet na Arkę, to znaczy, przepraszam, jestem w Gdańsku, no właśnie jak mówię do młodzieży, to Lechia, to proszę Państwa, to ja powiem jeszcze długo nie. Bo ja wiem, jak kocha mężczyzna, to jeszcze długo nie jest taką twarzą. Ja wiem, że to jest wybredność, ale bycie wybredną, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I to, kochani, tak jakby przenosząc te myśli Jana Pawła II do tej codzienności, tak, że ktoś, kto jest naprawdę napełniony ma, i tutaj może pięknie się duchowo rozwinąć. Pięknie rozwinąć się duchowo taka osoba, ma potencjał ku temu, na pewno ma dobrze przygotować, przynajmniej rodzice nie przeszkadzali, przynajmniej to. Kochani, Jan Paweł II, kiedy mówił do młodych, za chwilę zrobimy przerwę, może tylko dokończę to, jeżeli mówił do młodych, to na przykład mówił, ty nie jesteś źródłem miłości, nie? Że ja ją kocham, a ty jego, bardzo kocham jego, bardzo go kocham, ale kochani, czy jesteście źródłem miłości? Jan Paweł dementował takie twierdzenia, nie jesteś źródłem miłości, a to znaczy, że miłości się musisz uczyć, następne zadanie. Nie, no tak jak ja kocham, to nikt. No, motyle w brzuchu, psychologia mówi do 3 lat. Oczywiście, jak mówię do młodych. Do 3 lat motyle w brzuchu, a potem opadają emocje, uczucia, to i tak jest bardzo dużo, już chyba naciągnięte. Proszę zobaczyć, że potem ludzie próbują nowych związków. Nieraz tak jest, że po 3 latach takich jubilatów znam, niecałe 2 lata byli razem. I zapewniam Państwa, że tak samo mówili, że się kochają, po prostu nikt tak nie kochał. Nikt tak nie kochał. Na czym to było budowane? Dlatego nie jesteś źródłem miłości, to znaczy, że można mnie kochać, ale nie można mnie posiadać. Można mnie kochać, mój mężu, moja żono, masz nawet obowiązek. Ty masz obowiązek mnie kochać, ale nie możesz mnie posiadać. Nie urzeczowiaj mnie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale trzeba być nieprzeciętnym, żeby to powiedzieć. Nieprzeciętną, żeby to powiedzieć. Dzisiaj dziewczyna chce być pożądana, a nie chce być podziwiana. To jest następny mankament kultury. Ja chcę być pożądana, dziewczyny chcą być pożądane, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę. Dlaczego ktoś? Bo tata nie patrzył. Bo nikt mi nie powiedział, że jestem piękną. To tutaj po tej linii idzie. Mężczyzna jest niesamowicie ważny, jego spojrzenie. Dlaczego spojrzenie mężczyzny? Księga Rodzaju. Skąd Ewa poznała, że jest piękna? Bo Adam spojrzał na nią, tak? I spojrzał i nic nie powiedział. Bo niektórzy mówią, no bo nie było na co patrzeć, tylko była jedna. No to już tam nie mógł więcej powiedzieć. No niemniej jednak to spojrzenie mężczyzny, zobaczcie, wzrok. Dlatego Jezus, kiedy mówił o pożądliwości, to do mężczyzn mówił. Kto pożądliwie patrzy na kobietę? Oczywiście od razu feministki. Pożądliwie patrzy, a kobiety też mogą patrzeć. To nie ma równouprawnienia. No właśnie, kobieta nie potrafi spojrzeć pożądliwie. No to dziwne, ale to zostawmy na razie, bo to byśmy musieli mówić o fenomenologii wstydu, jak to działa. Ale chodzi o spojrzenie mężczyzny, wzrokowcy. Dlatego współczesna moda, no zresztą to wszystko odwołuje się właśnie do takiego patrzenia na drugą osobę. Więc kobieta mówi w małżeństwie, w marzeczeństwie, możesz mnie kochać, musisz nawet, ale nie możesz mnie posiadać. Miłości się musimy uczyć, najlepiej od źródła, czyli od Chrystusa. A jak Chrystus kocha? Oddał życie za Kościół. Dlatego popatrzcie, symbolem małżeństwa, wy jesteście małżeństwa, państwo są, nie? To symbolem małżeństwa, symbolem jest miłość Chrystusa do Kościoła. A jak Chrystus kocha? Do końca. Do końca, nie znaczy do końca moich dni, tylko natężenie tej miłości kończy się w krzyżu. Czyli masz tak kochać męża, tak masz kochać on ciebie, daj Boże, żeby ta miłość, ona będzie ukrzyżowana prędzej czy później. Nie ma drogi, tylko połące, połączce. Noc ciemna, no to trzeba jednak wejść w noc. Nie? Wejść w noc, to jest też duchowość dla małżeństwa, to nie jest tylko dla Karmelu, dla karmelitanek. Nieraz szybciej przechodzimy taką noc ciemną w małżeństwach, niż kiedy to idzie samemu.